komentarzy Radia Tok FM. Anna Laszuk, z nami jest profesor Tomasz Leonowicz, ginekolog, seksuolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Doktorze, dzień dobry, panie redaktorze.
A, doktorze,
redaktor,
panie doktorze. Uparcie mnie tu wszyscy przekonywali, że jednak jest pan profesorem, widocznie z naszego poważania dla pana wynikło.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziś porozmawiamy o klauzuli sumienia, tej, na którą powołują się lekarze. Najczęściej powołują się wtedy, kiedy odmawiają prowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Ale okazuje się, że nie tylko wtedy się powołują na te klauzule, ale również zdarza się, że odmawiają pacjentkom przepisania pigułek, na przykład antykoncepcyjnych lub innych środków antykoncepcyjnych. Wanda Nowicka proponuje, żeby w związku z tym były listy, do których wszyscy byśmy mieli dostęp w internecie, lekarzy z tej klauzuli sumienia korzystających. Ale posłuchajmy najpierw wspólnie tego, co minister Ewa Kopacz, minister zdrowia, mówiła w poranku Radia Tok FM Dominiki Wielowiejskiej, która pytała panią minister właśnie o tę sytuację, lekarzy ginekologów, którzy się powołują na klauzulę sumienia i w związku z tym odmawiają przepisania środków antykoncepcyjnych.
Ginekolog nie chce przepisać środków antykoncepcyjnych, szpital powinien o tym informować. Wanda Nowicka z ruchu Palikota mówiła, że jeśli chodzi o klauzulę, którą stosują lekarze ginekolodzy, no to właściwie jest niedopuszczalne, bo pacjenci powinni wiedzieć, ten lekarz nie chce przepisywać środków antykoncepcyjnych.
Każdy lekarz, kiedy składa przysięgę i wie, komu służy, a służy pacjentowi przede wszystkim, to pacjent jest dla niego pracodawcą, wie, jakie ma prawa, ale również wie, jakie ma obowiązki. Jeśli dzisiaj lekarz wypisuje receptę, to dokładnie ma wiedzieć, czy ten lek, który jest zapisany na tej recepcie, jest lekiem, który pomoże pacjentowi, czy lekiem, który zaszkodzi.
Rozumiem, ale tu chodzi o
kierować
klauzulę
się
sumienia.
Dobro, klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie w tej chwili zabiegów aborcyjnych i ta klauzula sumienia rzeczywiście funkcjonuje, ale też funkcjonuje przepis, że jeśli lekarz, wykorzystując tę klauzulę, powołując się na tę klauzulę, nie wykonuje, a ma do tego prawo, to wskazuje ośrodek, w którym tego rodzaju zabieg powinien się odbywać. Więc ja uważam, że dzisiaj kierujmy się tylko i wyłącznie wiedzą merytoryczną, bezpieczeństwem pacjentów i myślę, że wszyscy na tym dobrze wyjdziemy.
Tak mówiła pani minister Ewa Kopacz, słusznie mówiła panie doktorze, chyba.
Oczywiście ja w 100% zgadzam się z panią minister, aczkolwiek obserwujemy zjawisko, że pod płaszczykiem klauzuli sumienia coraz więcej procedur medycznych jakby wymyka się spod zdrowego rozsądku. Skala nie jest chyba duża, ale każdy przypadek, który się pojawia, jest tym, który nie powinien mieć miejsca. Zdarza się, że lekarze odmawiają kierowania na badania prenatalne, czy unikają kierowania na leczenie w procedurach in vitro. To wszystko powinno być tak naprawdę traktowane jako odmowa wykonania powinności lekarskiej. Ja rozumiem, że część osób odczuwa choćby dyskomfort moralny wynikający z takiego czy innego sposobu leczenia, ale wydaje mi się, że zarówno w interesie takich osób, które odmawiają tego, jak i w interesie przede wszystkim pacjentów, można byłoby rzeczywiście stworzyć listę w internecie osób, które nie chcą mieć z tego rodzaju procedurami nic do czynienia. Być może dobrym pomysłem byłoby zainteresowanie taką listą samorządu lekarskiego, izb lekarskich.
A właśnie, zatrzymajmy się tutaj, bo przechodzimy od punktu, jak się rozjeżdża teoria z praktyką, czyli słuszna teoria, o której mówiła pani minister, jak powinno być, z praktyką, jak jest. I teraz, kto powinien się zabrać za rozwiązanie tego, bo rozumiem, że pani minister mówi, no powinno być inaczej i to uważa, że to wszystko rozwiązuje, tak? Ale nie rozwiązuje. Jak to zmienić?
To znaczy, ja myślę, że tutaj jest kierunkowe rozwiązanie, mianowicie funkcjonuje równolegle prywatna i państwowa służba zdrowia. Pracodawca w państwowej służbie zdrowia podpisuje z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na określone procedury medyczne. Jeżeli w skład tych procedur wchodzą na przykład wizyty pacjentek związane z przepisaniem antykoncepcji, a taka procedura nie jest wykonywana, to są dwa rozwiązania. Albo Fundusz Zdrowia zawiesza czy ogranicza kontrakt z daną jednostką, albo w ramach takiej jednostki musi być dostępna w każdej chwili osoba, która nie ma tego rodzaju obiekcji i antykoncepcję przepisze. Hmm.
Tylko w praktyce to jest ciężko tak od razu wykonać, oczywiście, prawda? Bo się umawiamy oczywiście na wizytę. To nie jest tak najczęściej z automatu, że przychodzimy z ulicy i już, tylko umawiamy się.
Ja sobie zdaję sprawę, że jest to bardzo trudne do zrealizowania, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie często jest jeden lekarz, w mniejszych miejscowościach, prawda? Jeżeli do tego dodamy jedną aptekę, która powiedzmy też stara się w tym momencie zgodnie z próbą walczenia o klauzulę sumienia przez Katolickie Stowarzyszenie Farmaceutów również ograniczyć wydawanie tych leków, to sytuacja staje się często dramatyczna, zwłaszcza w sytuacji przepisywania antykoncepcji tej awaryjnej, kiedy czas decyduje o powodzeniu takiej antykoncepcji. Myślę, że inny zupełnie rodzaj problemu jest w prywatnych praktykach, gdzie no, zgodnie z prawem i wolnością gospodarczą nie można narzucić lekarzowi wykonywania takich czy innych procedur. Ale właśnie taka lista umożliwiałaby wybór lekarza, wybór gabinetu, wybór jednostki, która spełnia oczekiwania pacjentów.
No i jeszcze też niepokoją mnie inne rzeczy, bo to trochę z wizytą lekarza, ginekologa na przykład, to trochę jest inaczej niż z wizytą w sklepie po bułki, tak? To nie jest tak, że ja przychodzę i proszę,
przy bułki, proszę. To wyglądać.
Tylko rozumiem, że pacjentkę prowadzi ktoś z głową, w jakimś swoim, no, zgodnie dla jej dobra, tak? Z regułami. No i to jest też bardzo pokażające, że trzeba prosić o środki antykoncepcyjne.
Proszenie o środki antykoncepcyjne, może rozdzielmy dwa stanowiska. Pacjentka, przychodząc do ginekologa, zgłasza potrzebę przyjmowania, prawda? To nie powinna być prośba, niech pan coś wypisze i proszenie o to. Pacjentka decyduje, jaką formę antykoncepcji i czy w ogóle chce ją stosować. Natomiast obowiązkiem lekarza jest przedstawienie z medycznego punktu widzenia najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej metody, jaką może w danym przypadku zaproponować.
No i teraz, jeżeli, dajmy na to, spotykamy się z lekarzem, który nas przekonuje, że w ogóle antykoncepcja jest niedobra, niezdrowa, niewłaściwa i tak dalej, to co w tym momencie pacjentka może zrobić?
W wielu przypadkach jest skazana albo na uwierzenie w taką wersję wydarzeń, albo próbę znalezienia innego lekarza, innego gabinetu, o ile posiada wiedzę na temat antykoncepcji, coś wie na ten temat. Niestety wiedza w społeczeństwie na temat metod antykoncepcyjnych, ich bezpieczeństwa jest bardzo niewielka, stąd podejrzewam, że w wielu sytuacjach dążenie do szukania innego gabinetu zachodzi rzadziej. Częściej jest to albo w ogóle niezastosowanie antykoncepcji, albo zgodzenie się na przykład na metody naturalne, które wielokrotnie mają niższą skuteczność niż na przykład tabletka antykoncepcyjna.
No poza tym może jeszcze, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto ma ochotę powalczyć, tak? Zgłosić na przykład to w placówce, że została tak, no, czy jakiś nie podoba sposób, w jaki została potraktowana, czy domagać się kontaktu z lekarzem, który wypisuje takie środki. No ale, bo tak jak pan mówi, może samorządy powinny wziąć na siebie tworzenie takich list.
Ja myślę, że to tak naprawdę byłoby, tak jak na wstępie wspomniałem, pani redaktor, z korzyścią i dla tych osób, które chcą taką klauzulę rozszerzyć, bo nie byłyby nagabywane ciągle przez pacjentów, żeby zrobiły coś wbrew swojemu sumieniu, również przede wszystkim w interesie pacjentek. No, z drugiej strony można by dyskutować, czy osoba, która ogranicza w znacznym stopniu działania lekarskie wynikające z danej specjalności, powinna taką specjalnością się zajmować. No, może mniej obciążające moralnie, światopoglądowo byłoby na przykład wykonywanie specjalności dermatologa, okulisty, prawda? Tego rodzaju dylematów wtedy osoba wykonująca taką specjalność ma znacznie mniej.
Panie doktorze, pan ma już pewien staż w swoim zawodzie. Jak pan obserwuje, czy to w ostatnim czasie tak się ta pętla ideologiczna zacisnęła wokół płodności i ciała kobiecego? Co się stało?
Ja myślę, że w ostatnich kilku latach coraz więcej spotykam się z pacjentkami, którym odmówiono na przykład wykonania badań prenatalnych, motywując to, że na przykład badania prenatalne służą wyłącznie wykonaniu aborcji. Nie dawano antykoncepcji, mówiąc, że to się równa rakowi lub trwałej niepłodności. Odmawiano kierowania do ośrodków prowadzących leczenie niepłodności metodą in vitro. To wszystko jest oczywiście efektem określonej ideologii i znowu nie przestrzegania podstawowych praw pacjentów, nie informowania ich o tym, wśród jakich procedur mogą wybierać najlepszą. Niestety osoby, które doprowadzają do tego, no, mieszają ideologię z medycyną i to po prostu nigdy dobrze nie kończy się dla pacjenta.
No tylko w obliczu tego, tylko patrzymy bezradnie, jak ta pętla się zaciska, bo rozumiem, że minister mówi, powinno być inaczej, prawda? My sobie możemy podyskutować, może ten i ów samorząd da się namówić na tworzenie takich list, ale czy no po prostu podejmie takie decyzje, ale powinno systemowo coś się zmienić chyba.
System powinien egzekwować prawa pacjentów. Egzekwować w ten sposób, że jeżeli ktoś jest zobowiązany do wykonania odpowiedniej usługi medycznej, wyraził zgodę na to, podpisując umowę z określonym zakładem pracy czy z funduszem zdrowia, jeśli nie dopełnia tego rodzaju obowiązków, w bardzo prosty sposób można go z tego rozliczyć. Tak jak wspomniałem, z praktykami prywatnymi jest gorzej w sensie rozliczania, bo tutaj decyduje rynek, decyduje wybór pacjentki i wtedy lista lekarzy, którzy ograniczaliby owe usługi medyczne, powinna być znana.
Oczywiście poczta pantoflowa działa i bardzo dużo pacjentek nie idzie byle gdzie, tylko tam, gdzie wiesz, uzyskają przyzwoitą pomoc. Natomiast to są najczęściej gabinety prywatne. No chyba nie po to odprowadzamy składki, tak, do NFZ-u.
Tak, to jest pewnego rodzaju akt rozpaczy również, bo jeżeli pacjentka spotyka się z niefachowym czy niemoralnym w sensie procedury medycznej załatwieniem w państwowej jednostce służby zdrowia, no to woli zapłacić i liczy na znacznie lepsze potraktowanie. Nie zawsze to się tak prosto odbywa oczywiście, ale z reguły w prywatnym sektorze służby zdrowia tego rodzaju problemy występują rzadziej.
Na koniec a propos postulatu list, które by zawierały nazwiska lekarzy korzystających chętnie z klauzuli sumienia. Uważa pan, że to dobry pomysł?
Ja uważam, że tak. Powtarzam jeszcze raz. Dobry w interesie tych, którzy walczą na co dzień z sumieniem. Oni mieliby pewnego rodzaju gwarancję, że nie będą mieli zawracanej głowy rzeczami, do których nie chcą przykładać ręki. I przede wszystkim jest to informacja dla pacjentek, które tracą pieniądze, czas, emocje, są nie zawsze traktowane tak, jak powinny i uprościłoby to całą procedurę.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Doktor Tomasz Leonowicz był z nami, ginekolog i seksuolog.